Mam trochę za dużo tych kartek na te kazanie. Taki przerywnik. No nie widzę ich. Nieważne. Izajasz w pewnym momencie... Izajasz 63 rozdział, 9-14. On mówi, że to Duch Pana ich prowadził. Że to Duch Pana był w nich. Że oni zasmucali Ducha Świętego i Bóg zmienił się w ich czego? Przeciwnika. Bo jego ducha zasmucali. Bo ten duch przebywał i szedł z nimi tam. To nie tylko Jezus Chrystus, wiecie, się uniżył w te ciało, ale duch jego, duch Pana, duch Święty, duch Boży, który jedynie wie, kto jest Bogiem, kto to jest Bóg, to ten, przeciwko któremu grzech nie będzie odpuszczony, to duch Pana, duch mocy, któremu się odbiera bóstwo i chwałę Bożą, to ten Bóg szedł z nimi i tam jest powiedziane, że oni go zasmucali i ponieważ zasmucali ducha Pana, to on zmienił się ich przeciwnika i uderzył w nich i sądził ich za to, że jego zasmucali. Święto namiotów, szałasów jest to święto Ducha Bożego. Jego uniżenia, jego poniżenia. Wiecie, naprawdę ludzie przesadzają, diabeł uszukuje, bo mówi, że Bóg nie może tak się uniżyć. Ale on umiłował się uniżać. I aniołowie to podziwiają, to mądrość. I wiecie, gdy patrzymy na to, jak on ustala prawa, bo ludziom, ludzie mówią, my chcemy króla, tak? A Pan mówi, co? Nie wami, ale mną wzgardzili. Ale co? Daje im króla. Tak? Bóg mówi, że masz jedną żonę, mieć jednego męża od początku do końca, ale Mojżesz daje list rozwodowy. Bo dlaczego? Bo Bóg się uniża, bo Bóg zniża się, wiecie, do ludzi, bo ma upodobanie w uniżeniu, ale mówi, ale tego, co wam przychodzi na myśl, to tego nie spełnię. A co im przyszło do myśli? Nie będziecie służyć kamieniowi. Nie będziecie służyć rzeźbie, tak jak chcecie, jak inne narody. Bo nie widziałeś postaci Pana, waszego Boga. I strzeż się, żebyś tego nie robił. Oni chcieli być tak jak ten ludzie tego świata, ale Bóg mówi, nie będziesz taki. Na to już nie pójdę. Ale wiecie, Bóg ma upodobanie w uniżaniu siebie. I ja powiem wam szczerze, ja widzę to w swoim życiu, w swoim zwiastowaniu, że ja po prostu wiem, że pewne rzeczy, które robi Kościół, ja robię czasami, nie są według Ducha Bożego. Że tak normalnie Bóg jest święty, ale Bóg prowadzi mnie do tego, bo przekonał mnie, że ma upodobanie w uniżeniu się. Żeby zbawić kogo się da. Żeby przyprowadzić do siebie. I powiem wam szczerze, gdy popatrzycie na Nowy Testament, oni nigdy nie wykorzystywali wynalazków cywilizacji do zwiastowania Ewangelii. Nigdy. Nowy Testament. My dzisiaj wykorzystujemy mnóstwo tego. Ja powiem wam szczerze, ja miałem odrazę do tego. Ja stwierdziłem, że nie będę internetu wykorzystywał, bo to służy duchowemu Babilonowi. To nie jest zgodne z Duchem Bożym. Ale wiecie, co Bóg mi pokazał? Że on ma upodobanie w uniżeniu się. On wykorzystał te brudy, żeby jeszcze bardziej kogoś się da do siebie pociągnąć. On się zniżył, po prostu zniżył się. Dlatego stwierdziłem, no jeżeli Bóg ma takie upodobanie, żeby się tak zniżać, tak? Jakoś siebie uniżać, żeby zbawić miłością swoich ludzi, to ja dobrze. Będę to robił, pewne rzeczy, tak? Które są dla mnie na przykład nie do przyjęcia, gdy widzę Jego świętość. Ale On ma upodobanie w uniżaniu siebie. W zmniejszaniu się, chociaż jest wielki i święty. Nehemiasza, księga 8, rozdział 14-17 wersety. Nehemiasz, Żydzi po pewnym czasie Już po wszystkich królach w zasadzie historia się Izraela prawie skończyła. Zostali rozgonieni po całym świecie, po Babilonie. Pamiętacie tę historię? Izrael został się zorany, świątynia zniszczona, bo oni nie służyli Bogu. I Bóg darował im po 70 latach, że wszyscy się zbiegli, tak? Tam do tego Izraela, że królowie babilońscy ich puścili. I w zakonie Mojżesza znaleźli fragment, że muszą obchodzić między innymi święto szałasów. I właśnie o tym mówią wersety. I wiecie, oni przeczytali, że muszą to robić. I pobiegli po te gałęzie, po te liście w góry, zbudowali sobie każdy gdzie mógł, tam na tym miejscu w Jerozolimie sobie te szałasy, te owoce wzięli, wiecie, jedli i radowali się. Ale jeden werset mnie bardzo mocno dotyka, bo 17 werset mówi: całe tedy zgromadzenie, wszyscy, którzy powrócili z niewoli, pobudowali sobie szałasy i mieszkali w szałasach, czego synowie izraelscy nie zrobili od czasów Jozuego, syna Nuna, aż do tego dnia. To też zapanowała bardzo wielka radość. Zwróćcie uwagę. Prawo Boże, święto szałasu, będziesz przestrzegał wszystkiego. I zobaczcie, weszli do Kanaanu. Zajęli mieszkania te pogańskie, tak, domy, to wszystko. Wybudowali się, osiedli się, przytyli sobie. I zwróćcie uwagę, przez wszystkich królów, też to tyle wieków, no nie, od samego Jozuego, syna Nuna, aż do tej pory, gdy wrócili z wygnania. Toż to były lata królów, pokolenia ludzi. Nie świętowali tego święta. Nie świętowali święta szałasów. Wyobrażacie to sobie? Czyli oni zapomnieli, oni nie myśleli o drodze, gdy Pan z nimi szedł, o tym, gdy chwała Jego była, tylko po prostu zajęli to wszystko i po prostu haj, żyję, nie? Tym, no, ten świat jest domem mym, a nie niebo, a nie szałasy, tak? No to jest niesamowite i dopiero po wygnaniu, zobaczcie, Bóg im otworzył oczy, że muszą święto szałasu. Po wygnaniu, gdy ich ta garstka zeszła, mędrców wybito, tych wszystkich grzeszników, dopiero wtedy święto szałasów zaczęli obchodzić. Ale chcę wam powiedzieć o ludziach innego ducha. O ludziach innego ducha. Tak jak Jozue, syn Nuna i Kaleb byli innego ducha. Było tak zwane bractwo jedno. I przeczytajmy sobie Jeremiasz 35 rozdział. Tego nie omieszka mnie przeczytać, bo myślę, że trzeba uhonorować ten fragment Słowa Bożego i tych ludzi, którzy coś takiego robili wbrew wszystkim. Którzy byli innego ducha. 35 rozdział Księgi Jeremiasza. I może od drugiego wersetu. To jest słowo, które doszło Jeremiasza. Idź do bractwa Rekabitów, porozmawiaj z nimi, sprowadź ich do domu Pana, do jednej z komnat i podaj im wino do picia. I wziął Jazaniasza, syna Jeremiasza, syna Habasiniasza, jego braci i wszystkich jego synów i całe bractwo Rekabitów. A gdy wprowadziłem ich do domu Pana, do komnaty synów Hanana, syna Igdaliasza, męża Bożego, która była obok komnaty książęcej, położonej nad komnatą Maasjasza, syna Szaluma Odźwiernego, postawiłem przed członkami bractwa Rekabitów czasze pełne wina i kubki i rzekłem do nich: pijcie wino. Lecz oni odpowiedzieli: nie pijemy wina, gdyż Jonadab, syn Rekaba, nasz ojciec, zabronił nam, mówiąc: nie pijcie wina ani wy, ani wasi synowie na wieki. I nie budujcie domów, nie rozsiewajcie ziarna, nie zakładajcie winnic i nie miejcie na własność, lecz mieszkajcie w namiotach po wszystkie wasze dni, abyście długo żyli na ziemi, na której jesteście gośćmi. I tak usłuchaliśmy głosu Jonadaba, syna Rekaba, naszego ojca, we wszystkim, co nam nakazał, aby nie pić wina po wszystkie dni nasze, my, nasze żony, nasi synowie i córki. aby nie budować domów mieszkalnych. Nie mamy więc ani winnic, ani pola, ani ziarna i mieszkaliśmy w namiotach. Postępowaliśmy posłusznie i zgodnie z tym wszystkim, co nakazał nasz ojciec Jonadab. Lecz gdy Nebukadnezar, król babiloński, wyruszył przeciwko tej ziemi, rzekliśmy sobie, chodźcie, wejdźmy do Jerozolimy przed wojskiem chaldejskim i przed wojskiem aramejskim. I tak mieszkamy w Jerozolimie. Może do tego miejsca. I potem Bóg przed swoim prorokiem, wiecie, Bóg dzieli się uczuciami czasami z ludźmi. I to naprawdę są uczucia nie za wesołe czasami, bo mówi serca. On dzieli się swoim takim żalem. No zobaczcie, synowie Rekaba, Jonadaba, usłuchali ojca. A ten lud niewierny, tyle do niego mówię, tyle się zniża, tyle go prowadzę, on w ogóle nie chce mnie słuchać. I się użala przed prorokiem. Zobacz. Ale ja nie chcę o tym mówić. Ale chcę powiedzieć, co ten Jonadab mi nakazał. Zwróćcie uwagę. To było po niewoli. Jakiej? Tej niewoli babilońskiej. To znaczy, że oni od syna Nuna do tej pory, gdy Izrael tuczył się, mieszkał sobie w tych domach, jak panowie na tej ziemi, nie myślał sobie w ogóle do nieba się wybierać, bo tutaj ich dom. Oni posłuchali Jonadaba i od tamtej pory mieszkali gdzie? W namiotach. Tak jak za czasów Mojżesza, gdy chwała Boża była. Oni wybrali namiot. Oni nie paśli, oni nie sadzili, nie żeli, nie budowali domów. I oni nie pili wina, tak jak Nazyrejczycy Boży, którzy nie mieli pić wina, bo byli poświęceni Panu, Bogu żywemu. I on mówi... Róbcie to, aby wasze dni były długie na tej ziemi, abyście dobrze żyli i dostatnio przed Bogiem, tak? No to jest niesamowite w namiotach. Nie w domach. Znaczy, całkiem inny duch. Wiecie, oni święto szałasów cały czas mieli. Co za ludzie, innego ducha. A co to dla Kościoła oznacza? To znaczy, że często Kościół, wiecie, żyje w tych szałasach i jakby tu miał w pałacach żyć całe życie. Nie myśli w ogóle nigdy się wybierać, oby tuć się właśnie, no to dziwne, bo chce, żeby się wypełniło błogosławieństwo Jonadaba, tak? Żeby tu się dobrze nam długo żyło, szczęśliwie i z daleka od Boga, od nieba. A tak się nie da. Albo jesteś blisko z Bogiem i tutaj wtedy długo i Bóg ci błogosławi, albo to będzie takie życie, no do niewoli ich posłał Bóg. No żyli, ale gdzie? W niewoli. A Kościół? No gdzie żyje? No w świecie. W wolności świata? Nie. W niewoli świata. Już mówiłem tu kazanie, że grzech to jest tak jak ten ocean, wiecie co? Tak? Nie ma tak, że ja sobie teraz grzeszę, a jutro nie będę grzeszył. Nie. Bo grzech ciebie bierze w niewolę. Po prostu nie masz nad nim panowania, jak nie chodzisz z Bogiem. Co za inne pokolenie. I Pan co mówi? Ponieważ oni usłuchali swojego ojca, nie braknie z pokolenia Jonadaba, syna Rekaba, tego, który by stał przede mną. I tak pomyślmy chwilę. Przez całe wieki. Dlaczego? O co tu chodzi? A jest taka piosenka, że... W przedsionkach pańskich jeden dzień lepiej, tak, niż tam w namiotach pogan ileś tam lat, tak? Lepiej chrześcijanowi. Ale tak pomyślmy sobie o wieczności, bo tak trochę zdradzę tajemnicę, że święto szałasów, wiecie, ono wybiega w przyszłość. Bo jeszcze nie powiedziałam, co oznacza dla Kościoła święto szałasów, a zaraz powiem. Że święto szałasów będzie, wiecie, gdzie? Tam w niebie. Tam hen na obłokach. Co to oznacza? Dzisiaj dla nas mądrością to być we władzach państwowych, tak? Człowiek ma władzę, ma pieniądze, to jest kimś na tej ziemi. A u Pana wiecie, co się liczy? Kto będzie przed nim stał? Bo Kościół trafi do nieba. Niektórzy jak przez ogień, bo Bóg jest litościwy, tak? Wejdą tam, no, właściwie co z nich zejdzie? Wejdzie jak spłoną, nie? No wejdą, no dzięki łasce. Nic tam nie wniosą tak naprawdę. No ze wstydem tam wejdą. Ale chcę powiedzieć, że przed tronem Bożym będą stały niezliczone masy ludzi. Oni nie będą cały czas tam stali. Będzie nowe niebo, nowa ziemia. Ludzie będą tam żyli. A kto będzie we władzach? Myślicie, że władzy nie będzie? Przecież Chrystus będzie władcą. On cały czas jest władcą. A kto będzie we władzach? Właśnie. Nie wszyscy będą stali przed Panem. Nie wszyscy będą we władzach. Dla ludzi ziemskich to jest głupstwem stać przed Panem. Ale dla Pana, i tu jest właśnie w tym tekście jeszcze ukryte, dla Pana największą mądrością to jest to, kto przed Nim będzie stał. Czy Ty będziesz stał przed Panem, czy ja? I tak myślałem, wiecie, o tej historii. No, jeszcze zanim Bóg jakoś tak przemówił do mnie, myślałem, że coś tu musi być ukryte, wiecie? Jakiś taki haczyk w tej historii, tak? Bo Bóg nic nie mówi. On nie mówi o tym święcie, że oni, wiecie, w tych szałasach żyją, tylko że są posłuszni. To jest najważniejsze, tak? Ale coś tu tak sobie myślałem, coś jest ukryte. No, tak sobie myślę, coś mi tu brakuje, że ja mam o tym mówić, a tutaj tego nie ma. A wiecie, co oznacza słowo Jonada? I tak sobie myślę, no właśnie, zobaczmy. Jonada. Jonada. To oznacza, Jahwe jest szczodry. Jahwe jest szczodry. I teraz sobie pomyślałem, Jahwe jest szczodry. A on im każe mieszkać gdzie? W namiotach. Nie uprawiać, nie mieć bogactw, ale Jahwe jest szczodry. To w czym on jest szczodry? Jaki on jest szczodry? Jak każe swoim mieszkać w kurniku, no nie na tej ziemi. I żeby to zrozumieć, wróćmy znowu na pustynię, bo to jest sprawa pustynna. I pomyślmy sobie, czym był Bóg szczodry na pustyni? Czy on dał im świnie tuczne, cielce i woły do żarcia? Czy on dał im domy, samochody współczesne, czyli jelenie, no przepraszam, konie, wielbłądy i tak dalej? Nie, oni tam mieli te przepiórki obrzydliwe, no. Ile można ich jeść? Mieli tę mannę, która była tak słodka i dobra, że już potem uszami im wychodziło. I już mieli dość. Nie mieli nawet wody. Jaki on był szczodry i dobry, tak? Bo szczodry to jest hojny, nie żałujący darów, rozdający obficie, nieskąpy. To co on tam na pustyni takim szczodrze dał? To, czego my dzisiaj często płaczemy za tym. On dał siebie. On tam na pustyni zabrał im to, co cielesne. Wyprowadził ich z pogan. Tam, gdzie skorpiony, węże żyją. Tam, gdzie nie ma ludzi, nie mogą przeżyć. Tam, gdzie nie ma jedzenia. I tam, kogo dał? Siebie. I on jest szczodry. To jest właśnie jego szczodrość. On nic nie może więcej dać człowiekowi, tylko siebie. Pomyślmy. Tego, który stworzył wszystko. To jest szczodrość Boża. I Jonadab wiedział, Pan jest szczodry. I powiedział, że będziecie żyli długo i dobrze na tej ziemi, jeżeli będziecie tak żyli, jak ja wam mówię. W tych namiotach, szałasach. Jak przechodnie na tej ziemi. Bo Pan jest szczodry. On siebie dał. Dlatego powiedziałem, że święto szałasów jest świętem uniżenia Pana, bo on zamieszka, wiecie, w tym ciele, podłym ciele na ziemi grzesznym. Potem on je uświęcił, bo on nie może żyć w tym, bo jest święty i chciał podnieść ludzi, tak? Po to wziął to. On siebie uniżył. Święto uniżenia Pana, bo on jest szczodry, bo on daje siebie, bo oni tam go widzieli, jak my na oczy go nie widzieliśmy, bo tam Mojżesz widział go. On widział go. Nie w zagadce. Ale on mówił twarzą w twarz. A my dzisiaj co? Telewizor, internet i tak dalej. I Panie Boże, daj błogosławieństwa i jeszcze chcę się jakoś wepchać do tego nieba. To się tak nie da. To jest piekło dla człowieka, a nie niebo. Bo jak chce żyć na ziemi tak jak w piekle bez Boga, to tam właśnie w piekle jest miejsce bez Boga. I tam pójdziesz. I tam ten człowiek pójdzie. Ale Bóg jest miłosierny, bo nawet przez osła przemawia do ludzi, żeby pokutowali. Bo wiecie, on wie, że człowiek jest wieczną istotą i nie chce nikogo zgubić. Synowie Rekaba o tym dobrze wiedzieli. I Nowy Testament. W Mateusza 7,11 Pan mówi, że Bóg daje dobre rzeczy. Tak jak ojciec daje dzieciom dobre rzeczy, tak Bóg daje dobre rzeczy. Ale zobaczyłem taką rzecz, że słowo dobry w Łukasza jest prawie identyczne słowo, jest jakby w Nowym Testamencie zarezerwowane dla Boga. Gdy przyszli do Chrystusa i powiedzieli: nauczycielu dobry. Wiecie, co on powiedział? Czemu mówisz do mnie, nauczycielu dobry? Przecież tylko Bóg jest dobry. Tak? Tylko Bóg jest dobry. On daje dobre rzeczy. I właśnie w Łukasza 11 jest powiedziane, że tą dobrą rzeczą, między innymi, którą Bóg daje, to jest Duch Święty. O ileż więcej da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. Wiecie, Pan jest dobry. On jest Bogiem szczodrym, który daje bez wypominania. Będę skracał się, bo jeszcze mam parę rzeczy do powiedzenia. Czym jest święto namiotów dla nas? Otóż w 5 Mojżeszowej 16 rozdział 1:15, do tego nawiążę. Izrael, jego święta i to wszystko były obrazem tak naprawdę zbawienia ludzkości. Pierwszym miesiącem była Pascha. Wiecie o tym, Pascha to było wyjście z Egiptu, tak? Z niewoli szatana. To było pierwsze święto. Potem po tym święcie, liczonym od zapuszczenia sierpa w ziemię, to było święto plonów, święto tygodni, ono miało 49 dni. To było 7 po 7 dni, tak? Czyli 7 tygodni. Zwróćcie uwagę, święto Ducha Świętego, tak? Że tak powiem. I to było główne święto plonów. Ono trwało, te plony trwały do 7 miesiąca roku, czyli do święta szałasów. Ale trwały tylko tam niecałe 2 w sumie miesiące, te święto tygodni. I zwróćcie uwagę, że kiedy Duch Święty stąpił? W dniu 50, tak? Pięćdziesiątnicy. Czyli zobaczcie, Chrystus właśnie w momencie święta Paschy oddał swoje życie, wyprowadził nas z duchowego Egiptu. Później minęło 50 dni, on powiedział: czekajcie na Ducha Świętego. I ten Duch Święty został dokładnie po święcie plonów zesłany, czyli 49 dni później, tak? I duchowo, od momentu zesłania Ducha Świętego, duchowo zaczęły się Boże żniwa, tak? Właśnie duchowo w Kościele zaczęły się te 49 dni, te 7 tygodni. Duchowo. I to jest era właśnie działania kogo? Ducha Świętego. Bo ktoś powiedział, że dzieje apostolskie to są dziejami Ducha Świętego. Tam wszędzie On jest. W zasadzie to On jest uwielbiony. I teraz w międzyczasie, jak sobie będziecie tam czytać, po tych 7 tygodniach jest święto trąb. Trąbienia. A nam mówi trąbienie co? O czym Kościołowi trąbienie? Szykujcie się. Oto Pan nadchodzi. Tak? Tak sobie trąbienie. Czas się zbliża pochwycenia Kościoła. Szykujcie się. Trąbienie, wesołe trąbienie. To ten czas się trąbie. I po tym trąbieniu jest święto szałasów. A wiecie, kiedy ono się zaczyna? Bo żniwa trwają, no tak, te siedem miesięcy, tak? Święto tygodni to trwa półtorej. Gdy ostatnie zboże, gdy ostatni snop, gdy ostatni plon zostanie zwieziony do spichlerza. Wtedy zaczyna się, było święto trąbienia i wtedy było święto szałasów. Abyś pamiętał, że mieszkałeś pod namiotami. Czyli zwróćcie uwagę, że święto to ustawia Kościół na kiedy? Na czasy już po pochwyceniu, tak? Już po zbiorze, gdy wszystkich Bóg zbierze do spichlerza swój naród. Trąba, wesele baranka i to święto ustawia się na wieczność już. Już w momencie, gdy Kościół będzie w nowej ziemi, nowym Jeruzalem. I wiecie, co dla mnie tu mówi to święto? Że my tam w wieczności będziemy świętować i pamiętać nasze chodzenie w ciele? Pomyślcie, czy to jest warte pamiętania? Nie, to nie jest warte pamiętania. No bo ludzie też żyją w ciele, niewierzący. To co to jest? To w grzechu żyją, nie? To żaden honor i wspominanie. To my nie będziemy wspominać tego, że my żyliśmy w ciele i grzeszyliśmy, bo to... Nie? To co będziemy wspominać? właśnie święto uniżenia Pana. Że On tak się uniży, że w pewnych dziejach ludzkości zamieszkał w grzesznym ciele. To jest godne wspominania i to ustawia nam święto, to święto. Że będziemy wspominać, że On się tak uniżył, że zamieszkał w ciele. Jego duch. Święto szałasów to będzie wspominaniem uniżenia Baranka Bożego, uniżenia Jego Ducha Bożego, który zszedł na ziemię i zamieszkał w nas, aby nas zbawić. I niech Bóg nas w tym błogosławi, abyśmy w duchu mieszkali zawsze w szałasie. Abyśmy nie zamieszkiwali w pogańskich domach, ale zamieszkiwali w szałasach, wiedząc, że Duch Święty uniżył się, aby w nas zamieszkać. Amen.
Amen.